SBS Radio.
Z Adelaide wita Państwa jak zwykle serdecznie Rena Żurawel. Nie wiem, czym się kierowali Chińczycy, jak ustalali te chińskie znaki zodiaku. Nasze europejskie, a ściśle greckie znaki zodiaku są jakoś tak bardziej cywilizowane, bo nasze nazwy ludzi i zwierząt w horoskopie są kulturowo bardziej przystępne. Panna, strzelec, bliźniaki, ryba, waga, wodnik, lew. A w chińskim zodiaku od razu się rzuca w oczy świnia, szczur, smok, wąż, małpa. Wedle chińskich horoskopów to mamy obecnie rok świni. Nie wiem jak w Pekinie, ale w Australii jak na razie horoskop się sprawdza. Bo najpierw mieliśmy straszliwą suszę. Skończyły się bale noworocznej festiwale na cześć i pieśń. A susza ciągle daje się nam we znaki i nic się na razie nie zanosi na poważny deszcz. Bo taki byle jaki to już padał. I nawet jak troszkę popadało w Adelaidzie i pod górami, to dalej jest niemożliwie sucho. A że horoskop chiński mamy nieszczególny, to przyplątała się jeszcze grypa, zupełnie świńska. W południowej Australii zmarło na tę grypę już 10 osób, a zanotowano 4,5 tysiąca zachorowań. W całej Australii ofiarą zachorowań na grypę padło 27 tysięcy osób. Jak dotąd dane wskazują, że liczba zachorowań od ubiegłego roku wzrosła trzykrotnie. W samym tylko marcu tego roku ilość zachorowań przekroczyła 10 tysięcy. Rzucili się więc wystraszeni, a jeszcze zdrowi, do szczepienia. A że mamy świński rok i takąż grypę, to okazało się, że szczepionek nie dowieźli. W naszej przychodni lekarze zamawiali dodatkowe transporty już 3 razy, bo nawet w szpitalu we Flinders Medical Center zabrakło szczepionek. Obecna grypa atakuje kogo popadnie, bez względu na wiek i ogólny stan zdrowia. Lekarze namawiają do szczepienia. Dr Paddy Philly twierdzi, że tak rekordowej ilości zachorowań podobno nigdy jeszcze u nas nie było. A że rok mamy niesprzyjający, i to nie tylko w lecznictwie, ale i w oświacie, bo tak jakoś jest, że w różnych systemach oświata i lecznictwo idą w parze. To właśnie tak się złożyło, że nasze uniwersytety w pościgu za pieniądzem przyjmują na studia młodych cudzoziemców, którzy nie mają dostatecznej znajomości języka angielskiego. Okazuje się, jak podaje ABC, że niektóre uczelnie bądź zmniejszyły wymagania językowe lub wręcz zaniechały testów językowych dla młodych cudzoziemców, którzy chcą studiować na naszych uczelniach. Efekt jest taki, że zdarzają się skrajne przypadki, gdy obcojęzyczny student nie może porozumieć się z wykładowcami. Naturalnie sprawa stała się głośna i australijskie media bardzo się przejęły tą informacją. Z kolei uczelniom nie bardzo zależy na nagłaśnianiu, bo rzuca to cień na renomę naszych uczelni. Uniwersytety ignorują wymagania znajomości języka angielskiego i zgadzają się przyjmować na studia osoby, których wielką zaletą jest nie tyle znajomość angielskiego, co okazałe konto bankowe, które pozwala opłacić kosztowną edukację. A sprawa jest niebagatelna. Zagraniczni studenci wzbogacają nasz budżet o 34 miliardy dolarów rocznie i stanowią trzecie ważne przedsiębiorstwo eksportowe. Każdy uniwersytet może sobie indywidualnie zarobić na zagranicznych studentach miliony dolarów za same opłaty za studia. Program telewizyjny pod tytułem Four Corners bardzo szeroko i ze szczegółami dyskutował zjawisko kupowania drogich australijskich dyplomów. Z kolei uczelnie się bronią, że nie jest aż tak źle i pani profesor Margaret Gardner, szefowa zarządu Uniwersytetu Australii, stwierdziła, że system obecny działa bardzo dobrze i nie ma powodów do narzekania. A studenci zaczynają i kończą nasze uczelnie z dobrą znajomością i przedmiotu, i języka angielskiego. Pani profesor uważa, że media trochę przesadzają. Największą grupę studentów zagranicznych stanowią Chińczycy, 152 712 studentów, którzy wpłacają nam do kasy budżetowej 11 miliardów dolarów. Mieszkańcy dekanu, 72 tysiące studentów z Indii, którzy nam wnoszą do Skarbu Państwa 3,8 miliarda dolarów rocznie, a 28 tysięcy studentów z Nepalu przynosi ponad 1,5 miliarda dolarów tytułem opłat za studia. A my przygotowujemy się do wyborów, co widać wyraźnie po obietnicach i różnych problemach dyskutowanych na łamach i w mediach. Bardzo dała nam się we znaki susza. Jest to prawdziwa klęska dla naszego przemysłu spożywczego i katastrofa dla rolników. Woda stała się więc dla nas być albo nie być, źródłem energii, bycia i spożycia. Tymczasem w Advertiserze ukazały się artykuły o tym, jak pracownicy SA Water otrzymują jakieś dodatkowe nagrody i tak zwane bonusy, które trzeba pokryć z opłat za wodę, czyli obciążyć użytkownika. Okazuje się, że SA Waters wydało na nagrody pieniężne dla swoich pracowników 500 000 dolarów, więc podniesiono opłaty za wodę, o co mają pretensje użytkownicy. Niezupełnie zachwyceni nagrodami wyróżnionych pracowników. Dlaczego? Bo w wielu miejscach na terenie Adelaide popękały rury, zalewając ulicę South Road w Melrose Park aż dwa razy. Na Montague Road, w Melrose Park i na Flinders i na Hutt Street. Podobnie jest to wynik zaniedbań nadzoru. Dochodzenie wykazało, że to pracownicy, którzy zarabiają ponad 70 tysięcy dolarów rocznie, zasłużyli sobie na dodatkowe nagrody pieniężne. Jak podaje Adam Langenberg i Andrew Hill we wczorajszym Advertiserze, jest to nie pierwszy raz, kiedy kadra SA Waters obdarza się wyróżnieniami za tak zwany całokształt i wzorową postawę w pracy. Tymczasem coraz więcej głosów domaga się Królewskiej Komisji w sprawie rzeki Murray i dostaw wody pitnej. Partia Pracy obiecuje ponad 120 milionów dolarów na leczenie naszej rzeki żywicielki. Wczoraj setki ludzi zebrało się na plaży w Brighton, żeby zaprotestować przeciwko odwiertom naftowym w Zatoce Australijskiej. Te odwierty mają być podobno przeprowadzone przez potężną firmę norweską Equinor i jak dotąd żadna partia nie chce udostępnić szczegółowych danych. Jedynym przedstawicielem większej partii, który bierze udział w proteście, jest Leon Bignell, poseł z Partii Pracy z okręgu Mawson. Leon Bignell wybiera się osobiście do Norwegii, gdzie osobiście wręczy listę skarg i zażaleń norweskiemu ministrowi od ropy naftowej. Przewodniczący Wilderness Society z południowej Australii Peter Owen marzy o tym, żeby rząd Norwegii wpłynął na zmianę decyzji w sprawie odwiertów. Norweska firma Equinor, jak i inne firmy naftowe w Norwegii, są w 60% firmami państwowymi. Znany dziennikarz i felietonista z Adelaide Rex Joy zastanawia się, jakby tu uświetnić i rozsławić południową Australię. Otóż Rex Joy sugeruje, żeby na następnego gubernatora w naszym stanie mianować księcia Harry'ego z Londynu i jego amerykańską żonę, która właśnie powiła dziecię płci męskiej. Co prawda autor artykułu i pomysłu wie, że z całą pewnością książę Harry nie wyrazi zgody, ale za to awantura, którą sprowokowałaby ta propozycja, przyniosłaby niewątpliwie sławę Australii Południowej. Natychmiast rozpoczęłyby się wielkie dyskusje za i przeciw i cały świat zjechałby się do Adelaide, żeby zobaczyć, gdzie zamieszka potencjalny gubernator i co będzie robić w Adelaide. Już wcześniej była propozycja, żeby książę Harry został gubernatorem całej Australii. Niestety pałac Buckingham odrzucił pomysł, jako że członek rodziny królewskiej nie może piastować żadnej funkcji w administracji państwowej. Autor artykułu bardzo żałuje, że książę nie może zrobić kariery zawodowej w naszym stanie. Świat przynajmniej by się dowiedział, co to jest i gdzie leży ta południowa Australia. A tłumy turystów głosiłyby sławę Adelaidzie i okolicom. A my przygotowujemy się do wyborów całkiem lokalnych, acz nie rojalnych i regalnych. Władz do naszego parlamentu przy North Terrace Adelaide naprzeciwko pałacu gubernatora. I tym prawie królewskim akcentem pragnę pożegnać Państwa i do usłyszenia. Z Adelaide mówiła Rena Żurawel.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.